Witam w 6 odcinku podcastu Biznes i Technologie. Ja jestem Paweł Przybyszewski, jestem brokerem technologii. Celem podcastu jest zwiększenie świadomości słuchaczy na temat nowych technologii i ich biznesowego wykorzystania. Jeśli chcielibyście brać udział w dyskusji, zapraszam na stronę www.dekompresor.pl. Tam możecie do nas napisać, tam będziemy odpowiadać na komentarze. Jesteśmy też na Facebooku, YouTubie, jesteśmy w iTunesach. Zachęcam bardzo Was do subskrypcji, jeśli się podobało. No i chciałbym powitać gościa. Jest nim Marta Osenka.
Dobry wieczór.
Może sama się przedstawisz, na pewno zrobisz lepiej niż ja.
Dzięki, a więc witam serdecznie Państwa. Zajmuję się właśnie współpracą nauki z biznesem. Już w sumie od 10 lat wspieram zespoły badawcze i różne instytucje, jak i przedsiębiorców we wdrażaniu projektów badawczych na rynek, a więc w pozyskiwaniu finansowania, w przygotowywaniu strategii wejścia na rynek i w całym wsparciu biznesowym, w poszukiwaniu klienta i w poszukiwaniu najłatwiejszej ścieżki do wdrożenia projektów na rynek. Współpracowałam już z wieloma instytutami badawczymi, jak i z firmami konsultingowymi, ostatnio Deloitte, wcześniej Fundusz Inwestycyjny, Investin, no i wiele różnych jeszcze mniejszych
ośrodek firm. Przetwarzania informacji.
Ośrodek Przetwarzania Informacji, który też jest znany dla Państwa pewnie, jeśli mówimy o technologiach i o komercjalizacji i o finansowaniu. No i teraz jestem w firmie Life Science Business Consulting, która jest liderem na rynku europejskim w wdrażaniu technologii z branży Life Science.
Więc widzicie, że zapowiada się ciekawy odcinek. Tytuł dzisiejszego odcinka to komercjalizacja w Life Science. W dzisiejszym odcinku wypytam Martę o kilka podstawowych pojęć dotyczących tematu dzisiejszego odcinka. Później zrobimy krótkie wprowadzenie, gdzie Marta opowie, na czym polega działalność firmy, w której obecnie pracuje. Następnie przejdziemy do usług, jakie są realizowane, z jakich mogą korzystać naukowcy przy wdrażaniu swoich pomysłów, a na koniec przejdziemy do pytania o przyszłość. A więc Marta, przejdziemy do pierwszej części, czyli do słownika pojęć. Poproszę Cię o wyjaśnienie kilku pojęć podstawowych, być może niezrozumiałych dla wszystkich, dlatego na początek poproszę Cię o definicję life science. Bo też to sformułowanie pojawia się też w nazwie firmy, którą reprezentujesz.
Dokładnie. Może to nie będzie do końca definicja, to będzie bardziej spojrzenie na life science z obszaru praktycznego. A więc life science jest to obszar, który gromadzi wiele różnych nauk, wiele różnych dziedzin, począwszy od wzrostu, tak jakby nasionka, roślinki, a więc uczymy się już na samym początku o tym, jak zaprojektować nasionko, jak go zmutować genetycznie po to, żeby wpływało to nasionko później w przyszłości na właściwą część procesu życia ludzkiego. A więc tutaj mówimy w life science jako już od momentu powstania jakiegoś produktu, który człowiek spożywa i kończymy to cały proces poprzez żywienie, poprzez leczenie, budowanie różnych nowych formulacji leków, budowanie urządzeń medycznych i diagnostycznych. A więc to jest to cały proces, który skupiony jest na życiu ludzkim. I wszystkie otaczające...
Lepszej kondycji?
Na lepszej kondycji, na leczeniu, na wydłużaniu. Wiadomo, że teraz jest strefa takiego dużego dbania o poczucie, o dobre samopoczucie ludzi, a więc wszystko to, co wpływa prozdrowotnie i ulepsza leki, które już teraz mamy, a więc cały proces związany właśnie z życiem.
Okej. No to w takim razie drugie pojęcie, komercjalizacja badań. Czym jest dla Ciebie komercjalizacja badań?
Komercjalizacja to jest jednym słowem sfinansowanie, spieniężenie projektów badawczych, a więc jeśli mamy know-how, mamy jest zespół badawczy, który wypracował pewną nową technologię, więc tutaj najistotniejsze jest know-how, najistotniejsza jest wiedza. A więc skomercjalizowanie tej wiedzy i wdrożenie jej na rynek umożliwia nam właśnie korzystanie z innowacji, a więc to jest cała komercjalizacja jest całym procesem, kiedy tworzymy, mamy projekt badawczy, projekt związany z innowacją i udaje się nam tą innowację wdrożyć na rynek, a więc to jest proces komercjalizacji.
Okej, okay, czyli chodzi o to, że coś będzie nadawało się do komercyjnego zastosowania i sama koncepcja nie wystarczy, żeby mówić o komercjalizacji tych badań.
Tak, tutaj no jednak chodzi o to, żeby ten musi projekt badawczy też miał możliwość w aplikacji na rynku, a więc no to jest cały proces. Nie tylko chodzi nam o projekty badawcze, żeby je sprzedać, ale też o te projekty badawcze, które, żeby one miały ten potencjał rynkowy.
Okay,
żeby sprzedać je jak najlepiej.
No dokładnie, dokładnie. I trzecie pojęcie due diligence.
Tak, due diligence to jest to, co każdy inwestor oczekuje od takiego projektu badawczego. A więc due diligence jest to bardzo, bardzo szczegółowe spojrzenie na projekt. A więc ten due diligence robimy pod kątem prawnym, pod kątem merytorycznym, samej wiedzy, jakości merytorycznej projektu, jak i kwestii finansowych, kwestii powiązań różnych zespołów naukowych między sobą, tak żeby w przyszłości projekt móc skomercjalizować, żeby nikt na tym nie został pokrzywdzony, więc to jest taka bardzo szczegółowa analiza i wgląd w projekt.
A na jakim etapie jest robiona taka analiza? Czy to jest robione nieustannie przez całą żywotność projektu, że tak powiem, czy jest to robione na wczesnych etapach, a potem już podchodzi się do tego bardziej biznesowo?
To jest, due diligence ma swoje poziomy szczegółowości. Oczywiście, kiedy robimy due diligence cały czas, tylko w pewnym momencie, kiedy już widzimy zbyt dużo ryzyk, no to rezygnujemy z takiego projektu. W momencie, kiedy te ryzyka jesteśmy w stanie rozwiązać, idziemy dalej do przodu z projektem, no to kończymy ten due diligence na ofercie, a więc jeśli już uda nam się przygotować ofertę dla inwestora, no to na tym jest koniec procesu due diligence, a więc jest to taka cała szczegółowa ścieżka analizy, gdzie...
Chodzi o to, żeby potwierdzić założenia.
Tak, potwierdzić założenia i mieć jednocześnie, widzieć to światełko w tunelu, które nam wskaże, że projekt jest faktycznie warty zainwestowania.
A czy u Ciebie w firmie podchodzicie do tego jako do jednej analizy, czy dzielicie to na sektory, na przykład due diligence technologiczny, prawny, finansowy? Podchodzicie do tego globalnie, czy dzielicie sobie to jakoś?
Podchodzimy do tego globalnie. Podchodzimy do tego w taki sposób, że na każdym etapie, że projekt ma swoich kilka etapów. Na pierwszym etapie te due diligence jest bardzo ogólne, ale każdy kolejny etap, gdzie coraz głębiej wchodzimy w projekt, te due diligence jest bardziej szczegółowe.
Okej, rozumiem. Dziękuję Ci za wprowadzenie. Jesteśmy już w drugiej części. Powiedz w takim razie, co już zrobiliście jako firma, którą reprezentujesz?
A więc w Life Science Business Consulting, LSBC, my realizujemy projekty zarówno od strony projekty dla przedsiębiorców, współpracujemy z przedsiębiorcami i dla nich przygotowujemy strategię wejścia na nowe rynki albo strategię ochrony tego, co jest wewnątrz firmy i podniesienia wartości firmy, jak również współpracujemy z zespołami naukowymi, współpracujemy z uczelniami, współpracujemy z ośrodkami transferu technologii i otrzymujemy od nich właśnie też prośby z zapytaniem o przygotowanie ich projektów do wdrożenia na rynek. To jest taka nasza ogólna ścieżka rozwoju tego, co robimy w firmie, ale jeszcze oprócz tego, to takim głównym naszym zaangażowaniem w tej chwili jest projekt Bridge Mentor. Jest to projekt, który robimy we współpracy publiczno-prywatnej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. I właśnie w tym projekcie otrzymaliśmy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju całą pulę projektów, które dotyczą life science. i pomagamy tym projektom.
Czyli macie co robić.
Mamy co robić.
Ja jeszcze cię o Bridge Mentor wypytam, natomiast jeszcze chciałem porozmawiać z tobą na temat tych waszych działań. Czy wy pomagacie tym firmom? Rozumiem, że to na zasadach komercyjnych.
Tak.
Adamet może być waszym klientem?
Na zasadach komercyjnych. Współpracujemy z firmami niezależnie od tego, co to są za firmy. Głównie jednak staramy się wybierać takie firmy, które są z nami, poszukują takich kompetencji, które my mamy, a więc są to firmy, które działają w obszarze life science.
Okej. Mhm. Czyli to musi być ten ściśle obszar. No dobrze, a czy można zgłaszać do was swoje projekty? Czy analizujecie tylko te, które macie od jednostki finansującej, czyli od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju?
Nie, można również zgłaszać, a więc my oprócz tych projektów, które robimy w Narodowym Centrum Badań, dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, robimy też projekty komercyjne, mamy też grupę ekspertów, z którymi współpracujemy i jesteśmy w stanie właśnie realizować jeszcze projekty komercyjne, a więc współpracujemy z przedsiębiorstwami zarówno z branży medycznej, z przedsiębiorstwami z branży kosmetycznej,
Czyli mimo silnego zespołu, bo sobie podejrzałem na stronie, że macie bardzo silny zespół. Zresztą miałem okazję nawet pracować nie tylko z tobą, ale też z innymi osobami tam na waszej stronie, więc wiem, że ich doświadczenie jest bardzo duże. Rozumiem, że oprócz tego pracujecie również z osobami z zewnątrz, dobieracie sobie do projektów w zależności od potrzeb ekspertów.
Tak, tak. U nas, tak jak zaznaczyłeś, Paweł, tutaj taką silną stroną naszej firmy jest zespół. To, co wyróżnia nas na rynku, a więc ja uważam, że firma jest taką naprawdę firmą nietuzinkową, ponieważ zespół, który mamy, jest to zespół naukowców, który ma bardzo duże również doświadczenie biznesowe. Rzadkie połączenie. Jest bardzo trudno było znaleźć taki zespół, a więc ja się cieszę, że też mogłam dołączyć do takiej ekipy i wspólnie prowadzić te projekty, ale cały czas staraliśmy się znaleźć ekspertów, którzy mają zarówno doświadczenie naukowe, badawcze, mają na swoich koncie patenty, nowe odkrycia i jednocześnie mają kilkuletnie niedoświadczenie we współpracy z biznesem. A więc znalezienie takiej ekipy było naprawdę trudne i teraz w ten sposób możemy właśnie fajnie, kompleksowo patrzeć na projekty. A więc te projekty, które do nas trafiają, oceniamy je nie tylko pod kątem biznesowym, ale tutaj oceniamy know-how, oceniamy ich potencjał naukowy. A więc przez to, że zespół jest bardzo doświadczony naukowo, no to nasze analizy merytoryczne, które robimy, to one są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, bo współpracujemy z ekspertami i osoby, które u nas współpracują, mają doświadczenie międzynarodowe. A więc są to osoby, które kilkanaście lat często spędziły za granicą w różnych instytucjach i teraz są w stanie tą wiedzę transferować do nas, do naszego zespołu, do naszych projektów. Więc to jest coś, co jest szczególnie istotne dla naszej firmy.
No to prawda,
no
to
i
niewątpliwie.
Sam szef, pan prezes, który założył firmę, a więc jest to dr Roland Kozłowski, który bardzo, bardzo fajnie, że przyjechał do Polski i w Polsce zdecydował się założyć taką firmę jak Life Science Business Consulting. Wcześniej urodził się za granicą i do Polski przyjechał parę lat temu. Pan Roland Kozłowski skończył Cambridge, zdobył tam tytuł doktora, prowadził swoje grupy badawcze na Uniwersytecie w Oxford i na Uniwersytecie w Bristolu. Skomercjalizował kilka swoich spółek, które założył właśnie i skomercjalizował je dla dużych firm farmaceutycznych, więc to jest bardzo duży sukces i cieszymy się właśnie, że teraz ta wiedza jest też w Polsce i w Polsce staramy się ten sukces powielać.
Rzeczywiście, wiedza prezesa jest bardzo imponująca. Ja miałem przyjemność uczestniczyć i organizować, współorganizować warsztaty, gdzie prowadził wykłady właśnie dla grupy doktorantów związanych z biotechnologią. No i rzeczywiście widać, że to była wiedza praktyczna i Tak, to jest tutaj pełen, pełen szacunek za tak duże osiągnięcie.
Tak. No i radość dla nas, że możemy w Polsce mieć takich ekspertów.
Tak, że chcą tutaj pracować.
No. Że widzą przede wszystkim też tutaj zainteresowanie, a więc to jest niesamowicie cenne, że Polska jako kraj rozwijający się też ma perełki, też ma projekty badawcze, które są, w które warto inwestować, które warto rozwijać i my na te projekty, znaczy pan Roland nauczył nas patrzeć na te projekty nie tylko w skali polskiej, w skali krajowej, ale przede wszystkim patrzymy na te projekty globalnie, więc no tak. Poszukujemy takich projektów, takich perełek, które są w stanie globalnie pokonać konkurencję i osiągnąć sukces.
Okej, więc jak mówimy o poszukiwaniu tych perełek, no to wy macie dostęp do tych perełek dosyć duży ze względu na projekt Bridge Mentor. Mhm. Opowiedz trochę o tym projekcie. Jak to wygląda? Mhm. Czy to są projekty zgłoszone przez jakiś dłuższy okres czasu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Jak to wygląda?
A więc w ramach projektu Bridge Mentor my poszukujemy tych perełek spośród tych projektów, które już otrzymały finansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Czyli z całej pełnej puli?
Z całej pełnej puli projekty, które zakończyły się, ewentualnie są już w takim stadium końcowym. Są to projekty, które otrzymały finansowanie na badania, ale jak
czyli
wiadomo...
na tych wcześniejszych ryzykownych...
Na tych wcześniejszym etapie są to projekty wysokiego ryzyka. Tylko wiadomo, jak ten cały system finansowania badań w Polsce jest taki, że on się kończy w pewnym stopniu, a więc zespołom naukowym brakuje bardzo często pieniędzy po to, żeby doprowadzić wyniki badań projektu do wdrożenia ich na rynek, a więc powstaje taka luka. I Bridge jest właśnie, tak jak nazwa mówi, jest takim mostem pomiędzy tym projektem, który właśnie skończył etap finansowania w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i teraz powinien wejść już na rynek. A więc naszą rolą jest znalezienie takich projektów, które odpowiadają potrzebom rynku, które mają wysoki potencjał komercyjny. I my szukamy tych projektów, przygotowujemy właśnie due diligence dla tych projektów.
Wy to robicie w porozumieniu z tymi twórcami, czy macie te projekty od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i wy najpierw, że tak powiem, zaocznie je analizujecie, stwierdzacie, że ten jest dobry i dopiero kierujecie się do naukowców, czy od razu ich angażujecie w ten proces?
Nie, projekty zostały ocenione przez ekspertów na samym początku i została nam przyznana pula projektów, które musimy analizować i oceniać, a więc... My już mamy wybraną pulę projektów. Spośród tej puli projektów przygotowujemy dla każdego z tych projektów przygotowujemy analizę. Tą analizę przygotowujemy we współpracy z zespołem naukowym, z liderem zespołu naukowego zwykle. A więc informujemy już jego na samym początku, że projekt załapał się do puli projektów, które my możemy wspierać.
On wtedy wie i współpracuje. Może coś dosłać, jakieś materiały, coś dopowiedzieć.
Tak, my z nim bardzo ściśle współpracujemy, bo jednak nikt tak dobrze nie zna projektu jak lidera,
jak
więc
twórca,
my to jest ścisła współpraca, prosimy ich o wsparcie, prosimy ich o dodatkowe dokumenty, o wprowadzenie w merytorykę projektu. A naszym etapem jest sporządzenie analizy potencjału, zrobienie analizy własności intelektualnej. Na każdym etapie takiej analizy projektu szukamy barier, które nam w pewnym momencie mogą nas zblokować.
Im szybciej taką barierę wykryjemy, tym mniej pracy.
Dokładnie, tym mniej pracy, tym właśnie nie marnujemy wtedy czasu. Współpracujemy z ekspertami międzynarodowymi przy takiej ocenie projektów i eksperci międzynarodowi nam też właśnie wskazują, na które miejsca mamy zwrócić szczególną uwagę, ewentualnie nam wskazują podobne projekty na rynku i jak zostały rozwiązane różne problemy, a więc my też poszukujemy rozwiązań dla tych barier, dla tych problemów, które znajdujemy. I jeśli już jesteśmy na takim etapie, że nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu, to wówczas rezygnujemy z projektu i wskazujemy dla lidera projektu badawczego informację, dlaczego nie możemy dalej projektu realizować.
Czyli jest ta komunikacja zwrotna, której często brakuje w funduszach inwestycyjnych, jeśli projekt jest odrzucany.
Dokładnie, jest komunikacja. My projekty mentorujemy, a więc nie tylko je oceniamy, ale mentorujemy, prowadzimy lidera projektu w troszeczkę, może nie tyle, że prowadzimy go za rękę, ale wskazujemy właśnie dzięki ekspertom, z którymi współpracujemy, znajdujemy bardzo ciekawe rozwiązania i wskazujemy im, w którym kierunku można pójść, co jeszcze należałoby zrobić, żeby podwyższyć wartość projektu. Mhm.
I rozumiem, że to działanie jest, że na te działania macie finansowanie. Natomiast co w przypadku, kiedy zgłosi się do Was naukowiec, który nie dostał wcześniej finansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Czy takim naukowcem też się zaopiekujecie?
W ramach projektu Bridge nie, ale mamy możliwości współpracy komercyjnej. Wtedy, jeśli projekt jest interesujący, to jak najbardziej zależy nam na tym, żeby wspierać interesujące projekty, więc czasami wkładamy dużo też naszej własnej pracy i liczymy, że jeśli projekt w naszych oczach ma dużą wartość, no to poszukujemy inwestora i wówczas po prostu w przyszłości tworzymy partnerstwo z inwestorem i inwestor pokrywa koszty, które musieliśmy ponieść bardzo często. A więc jest tak, że jeśli projekty są naprawdę interesujące, no to wtedy jesteśmy w stanie znaleźć takie rozwiązanie, które jest dogodnym rozwiązaniem zarówno dla naukowca, jak i dla nas i później też dla inwestora.
W takim razie może powinniśmy się spotkać poza anteną. Pokazałbym Ci kilka projektów, które do nas trafiły, bo uważam, że są bardzo ciekawe. Zapraszam. Warto, żeby się rozwinęły.
Zapraszam do nas.
No dobrze, w takim razie skończymy drugą część. Wiemy już mniej więcej, na czym polega projekt Bridge Mentor. Wiem też, że jak już analizujecie te projekty, to też pomagacie tym projektom w pozyskiwaniu kolejnych grantów.
Tak.
Z jakich źródeł te granty kolejne?
A więc tak jak wspomnieliśmy wcześniej, że poszukujemy inwestorów, mamy pieniądze, mamy możliwość pozyskania pieniędzy bezpośrednio od inwestorów, ale wiadomo, że są to bardzo często projekty wysokiego ryzyka i każdy, zarówno zespół naukowy jest bezpieczniejszy i zarówno inwestor też jest bardziej zadowolony.
I Unia daje sporo na badania teraz.
I Unia daje sporo na badania, a więc my staramy się zmniejszyć ryzyko inwestycyjne i poszukujemy możliwości pozyskania finansowania z grantów. Pozyskania finansowania z grantów rządowych, jak i z grantów bezpośrednio od Komisji Europejskiej, więc w ramach programu Horyzont 2020. A więc szukamy, jeśli mamy ciekawy projekt, to układamy dla tego projektu strategię długoterminową, a więc strategię, w którym momencie, jakie są możliwe finansowania, jak te finansowania wpisać w strategię rozwoju projektu i przygotowujemy wtedy granty, przygotowujemy granty do NCBR-u, do Komisji Europejskiej. Czekamy teraz na uruchomienie już funduszy unijnych, już w tym roku, w pierwszej połowie tego roku mam nadzieję, że już uda się w Polsce wystartować, bo już naprawdę
wszyscy czekają.
Macie
już jakieś projekty, już wiecie, że pod te projekty będziecie pisać, czy najpierw zobaczycie, co
nie,
powie
Nie,
co
już, powie już jesteśmy przygotowani. Znaczy wiemy, jakie są priorytety, wiemy, jakie będą konkursy, znaczy konkursy może nie do końca, wiemy, jakie są priorytety, znamy nasze projekty, znamy naszych klientów, wiemy, czego oni potrzebują.
Mogą się pokrywać.
Priorytety na pewno się będą pokrywać, a więc my właśnie już jesteśmy przygotowani i czekamy na tą informację, kiedy możemy przygotować taki wniosek i złożyć, a więc strategie są już tworzone dla programów unijnych i liczymy, że w końcu uda nam się pozyskać finansowanie dla naszych klientów.
A ci inwestorzy indywidualni to jest polski kapitał, czy to są również osoby spoza granic? Bo wiem, że działacie na terenie całej Europy.
Tak, dlatego, że właśnie pan Roland jest jednak osobą, która przyjechał do nas z Wielkiej Brytanii, a więc to jest też jednak on spędził tam większość życia i ma większość znajomych, a więc często jest tak, że łatwiej jest nawet nam mieć dostęp do ekspertów międzynarodowych, do inwestorów międzynarodowych niż do inwestorów w Polsce. A więc głównie jednak patrzymy na te międzynarodowe kontakty, ale w Polsce oczywiście też inwestorzy się rozwijają i powstaje coraz więcej funduszy inwestycyjnych, a więc staramy się zarówno poszukać w Polsce, inwestorzy z Polski się do nas zgłaszają i też mówią, w co chcieliby zainwestować i też proszą właśnie, żebyśmy im wskazali możliwości, gdzie dobrze zainwestować, w jaki projekt. Ufają jednak naszej ocenie merytorycznej projektu, naszym kompetencjom. A więc to trudno tutaj powiedzieć, czy polscy, czy bardziej zagraniczni inwestorzy. Więc
jakby nie ma to znaczenia.
Nie ma to znaczenia, dokładnie.
Okej, trzeba działać globalnie.
Dokładnie.
Okej, więc wy tutaj pisząc te projekty, pozyskując finansowanie, jesteście też w stanie przygotować strategię dla projektów, o których mówicie, więc to też może być też dodatkowym atutem dla samego projektu, nawet jeśli nie uda się pozyskać tego finansowania z jakichś powodów, to i tak ta strategia będzie przygotowana.
Tak. Tutaj wydaje mi się, że teraz nie możemy patrzeć na granty, nie mając dobrze opracowanej strategii i strategii zwrotu z inwestycji. A więc w tej chwili, patrząc na granty, musimy mieć świetny biznesplan, musimy mieć świetną strategię biznesową. Konkurencyjność w grantach nie jest taka, jak była parę lat temu.
Teraz sporo osób pisze,
jest większe doświadczenie też osób piszących, a więc jest tak, że już w tej chwili nie wystarczy napisać grantu, tylko ten grant musi być naprawdę wysokiej jakości strategią biznesową dla firmy. Musi być dobrą inwestycją.
A jaka jest twoja rola w tym wszystkim, w tych strategiach, w tym pozyskiwaniu finansowania? Za jakie działania ty odpowiadasz tam?
Ja odpowiadam za całą wizję projektu, a więc za zbudowanie strategii biznesowej, w analizie przede wszystkim projektu i znalezieniu takich krytycznych punktów, które mogą przynieść niepowodzenie dla grantu, takiego dla otrzymania grantu. A więc wtedy poszukujemy partnerstwa strategicznego, które wzmocni dany projekt. Budujemy strategię. Wiemy, jakie są strategie Komisji Europejskiej, jakie są strategie regionów, a więc patrzymy na ten projekt bardzo globalnie i moim takim zadaniem jest właśnie wiedza na temat potrzeb, wiedza na temat strategii horyzontalnych i wpisanie projektu w taką strategię i w znalezieniu najlepszego z możliwych konkursów grantowych, który przyniesie sukces.
Okej, tam gdzie będzie największa po prostu szansa, gdzie jest największa szansa na otrzymanie tych pieniędzy. A możesz zdradzić, na co zwracasz szczególną uwagę przy tych projektach? Co jest takim czynnikiem, który może wpłynąć na to, że nie będziecie pisać grantu pod dany projekt?
Ja myślę, że jednak innowacyjność tutaj, a więc słowo innowacyjność jest takim słowem, które już wszyscy mają chyba dosyć słuchania o innowacyjności.
Tak, to prawda.
Ale jednak coś, czego jeszcze nie ma na rynku i co odpowiada zapotrzebowaniu, podniesieniu jakości życia i standardów życia ludzi, to jest jednak coś, co jest najbardziej pożądane. A więc chyba to jest taki aspekt właśnie...
I to do podjęcia decyzji wykorzystujecie te diligence, te analizy, które robicie, czy robicie też jakieś, nie wiem, quick looki wcześniej?
Quick look to jest takim pierwszym krokiem, który wykonujemy. A więc zanim zdecydujemy się, czy idziemy we współpracę w danym projekcie, my wchodzimy we współpracę w projektach, w których widzimy sukces. A więc projekty, które już trafią do nas i podejmujemy się przygotowania strategii, więc poświęcamy swój czas, to wchodzimy w projekty, które wierzymy, że faktycznie przyniosą nam sukces. Sukces dla beneficjenta, a sukces beneficjenta jest również naszym sukcesem. A więc my wchodzimy tylko w projekty, które są dla nas interesujące i widzimy sukces, a więc quick look, taka analiza pierwszego stopnia jest takim pierwszym etapem, który umożliwia nam ocenę tego, czy wchodzimy w dany projekt, czy nie.
To ile procent całej puli projektów przychodzi pozytywnie taką analizę Quick Look. Chcę wiedzieć po prostu, jak surowo podchodzicie do tego, w które projekty się angażować.
A czy ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie? Więc ja oceniałam może, może tak w przeciągu 4-5 miesięcy miałam może 6 projektów, z czego jeden jest przeszedł dalej. Więc to są projekty, gdzie zostało zidentyfikowane bardzo wysokie ryzyko. I niestety,
jeszcze raz, jeden odpadł czy jeden przeszedł?
Nie, jeden przeszedł, jeden został na koniec. Okay. Więc w pozostałych projektach zostało zidentyfikowane właśnie duże ryzyko, które stwierdziliśmy, że no niestety nie przyniosą sukcesu.
No ale jeden na 6 to i tak optymistycznie. Tak, w takiej branży, więc...
Ale
tak
ja mówię tutaj w swoim przypadku. Ja mam głównie projekty, które są trochę związane z ICT, trochę z medycyną. Właśnie to jest takie ICT bardziej w medycynie. I to jest to były głównie tego typu projekty. Jednakże pozostała część zespołu ma inne projekty, więc tam są jest inna statystyka. Więc każda branża, każda, czy jest to chemia, czy jest to medycyna, czy są to urządzenia medyczne, czy rolnictwo... Wszystko się rządzi swoimi prawami, więc nie możemy my powiedzieć, że ta statystyka się przenosi też na inne obszary.
No to prawda, to prawda. No a jeszcze chciałem zapytać o tę strategię. Na co zwracacie uwagę, jeśli chodzi o ochronę własności intelektualnej?
No, naszym zdaniem jest to bardzo istotny punkt, który trzeba wziąć pod uwagę w przygotowywaniu strategii biznesowych. A więc taka czystość patentowa jest to jedna z takich punktów, jest to jeden czynnik, który umożliwia nam stwierdzenie, czy dany projekt może być wdrożony na rynku, czy nie. A więc musimy sprawdzić, czy nie ma podobnych patentów, czy jeśli projekt nie ma patentu, to czy warto go patentować, czy jest możliwość opatentowania. My sobie współpracujemy w większości przypadków właśnie z rzecznikami patentowymi z Wielkiej Brytanii i to nam pokazało też niesamowitą przewagę i różnicę w podejściu, bo okazuje się, że
U nas podchodzą
Polsce...
prawnie, a nie biznesowo.
Tak, dokładnie.
Widzę to.
A więc rzecznik z Wielkiej Brytanii mówi nam o ochronie patentowej, ale o ochronie patentowej jednocześnie w taki sposób, żeby ochronić jednocześnie strategię biznesową. A w przypadku polskich patentów, gdzie niestety to było troszkę nadmuchane też grantami, różnymi punktami, a więc patentów powstawało mnóstwo. Później okazuje się, że niestety ten patent nie chroni nic, a więc zostały wydane pieniądze niepotrzebnie, bo i ochrona, i zgłoszenie, i później ochrona, a patent jest napisany w taki sposób, że nie chroni. Często jest też tak, że jest to patent tylko na Polskę i też jest przeszkodą, bo jeśli patent faktycznie dotyczy dobrego projektu, no to powinniśmy z tym patentem iść na szerszą skalę, a nie tylko na Polskę. Ujawniamy tą informację, zastrzegamy ją tylko w Polsce, ale wiadomo, że rynek jest globalny. A więc lada chwila przyjdzie do nas po prostu inny projekt badawczy, inny patent, który będzie podobny, będzie zbliżony, jednakże będzie na innych rynkach. A więc w tej chwili staramy się patrzeć na to globalnie i też weryfikujemy właśnie patenty i wskazujemy taką informację zwrotną dla beneficjentów, dla naszych klientów, że no niestety nie jest najważniejsze to, żeby mieć patent, tylko najważniejsze jest to, żeby ten patent był dobrej jakości.
Tak, to prawda. U mnie w firmie są takie dwa czynniki, które na tym etapie sprawiają, że odrzucamy projekty. Jeden dotyczy tego, że my dowiadujemy się o projekcie mniej więcej 9 miesięcy po zgłoszeniu. No i wtedy, jeżeli jest kilka miesięcy do rozszerzenia, no to my już nie rzucimy swojej pracy, żeby zająć się jakimś tam projektem, który prawdopodobnie i tak jest patentem nadmuchanym, więc my jakby nie dotykamy się do tego. No a drugi problem to już jest później, jak już minie 12 miesięcy i zostaną dosyć w przypadkowy sposób wybrane rynki, na których jest ta ochrona przydzielona. Czy wy macie podobne problemy?
Tak, szczególnie na przykład jeśli rynki są wybierane kierując się ceną, a nie
rozwojem. No jak najbardziej, jak najbardziej. Wy macie podobnie.
Mamy podobnie, jednakże staramy się na to teraz właśnie patrzeć. Te projekty, których widzimy widzimy duży potencjał, no to staramy się jednak te patenty czy rozszerzyć, czy przygotować właśnie inne zupełnie zgłoszenie na jeden patent.
To taki paradoks, że czasami te patenty są tak słabo pod kątem biznesowym napisane, że naukowiec jest w stanie stworzyć nowe rozwiązanie na bazie tego swojego pomysłu i wtedy dopiero można chronić to w poprawny sposób. Dokładnie. Co też jest pewnego rodzaju paradoks. Teoretycznie nie powinno być takiej możliwości. Mhm. To też świadczy o jakości tych patentów.
Dokładnie.
No dobrze, a jak radzicie sobie z zarządzaniem ryzykiem? Na co zwracacie uwagę?
Trudno jest mówić ogólnie, ale ryzykiem oczywiście jest rynek, a więc patrzymy na rynek, patrzymy na konkurencję, patrzymy na szybkość zwrotu z inwestycji. Ryzyko jest specyficzne dla każdego projektu. No, pierwszym takim
jakieś
naszym
prawne,
krokiem...
prawne, prawda, czy nie szykują się jakieś zmiany na przykład?
Uniemożliwią
na przykład wdrożenie.
Tak, robimy całą mapę, jest mapa ryzyka, więc mapa ryzyka, patrzymy na projekt z przeróżnych poziomów i oceniamy przeróżne właśnie scenariusze, gdzie w zależności od tego, jaką strategię wybierzemy komercjalizacji, to rozpatrujemy różne ryzyka. No jednak takim podstawowym pierwszym krokiem jest kwestia praw własności intelektualnej, więc czy przypadkiem nie naruszamy żadnego patentu, czy za chwilę nie zapuka do nas osoba, która właśnie opatentowała już podobne rozwiązanie i zarzuci nam, że słuchajcie, nie możecie wdrożyć tego projektu, bo mamy na to patent i proszę, jest sprawa później o odszkodowania, więc w takie projekty
poczekają, aż będziecie
wchodzić.
Mieli większy sukces, więcej sprzedacie i dopiero wtedy
przyjdą. Oczywiście będą oczekiwać większego zadośćuczynienia, większej kary.
Okej, okay, a jeśli chodzi o tą strategię jeszcze, to jak podchodzicie do optymalizacji kosztów? Gdzie tniecie? Bo jakby ja... zgłaszając projekty do różnych funduszy, widzę, że na starcie 30% to po prostu na dzień dobry ucinają. Jak jest u was?
Nie, my nie tniemy. My wręcz przeciwnie. My uważamy, że projekty, które do nas przychodzą, są niedowartościowane.
O proszę.
Tak, jest to specyfika chyba branży life science, bo przychodzą do nas zespoły naukowe, które potrzebują zrobić badania kliniczne, czy jeszcze przedkliniczne. I oni się zawsze mylą o 2 miliony. Jest tak, że już...
Okay. Że, o 1-0.
Nie, nawet nie 1-0, nawet właśnie mylą się o te 2 miliony. Zwykle jest tak, że szacują wartość swojego projektu na 5 milionów. Okazuje się, że projekt absolutnie w 5 milionach nie jest w stanie być zrealizowany, więc to jest kwestia kolejnego jakiegoś badania, certyfikacji, więc kwestia kolejnych kilku milionów. I...
No tak, w tej branży koszty są dużo wyższe
tak,
niż
w branży life science, szczególnie jeśli mówimy o badaniach klinicznych, tam gdzie są potrzebne badania kliniczne, bo oczywiście nie wszystkie wymagają badań klinicznych, ale tam gdzie już są potrzebne badania kliniczne, no to te koszty są dużo większe. Ale to jest też troszeczkę inny sposób komercjalizacji, bo wtedy komercjalizujemy taki projekt etapami. Mhm. Więc wyznaczamy sobie takie kamienie milowe i do każdego kamienia milowego przygotowujemy oddzielny scenariusz inwestycyjny, oddzielną właśnie taką strategię.
No tak, bo
strategię.
Może być wyjście na innym poziomie zupełnie.
Tak, no i to badania, te badania kliniczne jednak rządzą się dużym ryzykiem, więc to jest tak, że wyjdą badania kliniczne na przykład na świnkach, a nie wyjdą nam na owieczkach, a więc to jest tak, że ten pierwszy etap, kiedy są te badania robione na zwierzętach, no to niestety są obarczone bardzo dużym ryzykiem, pomimo tego, że wydaje nam się, że wszystko powinno wyjść, no to jednak jest to ryzyko, że jest inny organizm.
No tak.
U ludzi jest jeszcze inaczej, a więc no...
Inaczej reaguje, inaczej tam przeciwciała i wiele czynników wpływa na to, że u ludzi może po prostu nie działać.
Dokładnie. Dlatego są te kamienie milowe i są te, takie, ten etap komercjalizacji jest rozbity na kilka części, zanim projekt zostanie wdrożony. I ten proces komercjalizacji to nie jest proces tak jak w projektach często IT, gdzie proces trwa rok, tylko tutaj mówimy o procesie, który trwa 5 lat albo więcej nawet.
W projektach IT też inaczej podchodzi się do modelowania biznesowego, bo tam wystarczy kartka A4, biznes model Canvas i ktoś ma już jakby strategię. Wy robicie pewnie grube biznesplany, pełne danych. To też jest element strategii.
Tak, no jeszcze to, co warto też zwrócić uwagę, ponieważ w Polsce właśnie nie jest zwracana uwaga na sposób zarządzania projektem. i sposób zarządzania projektem jest właśnie tak często
ale
tak
kto
jak
nie
w projektach
zwraca na to uwagi?
IT.
Kto nie zwraca na to uwagi?
Zespoły badawcze, które realizują badania. A więc żeby przygotować taki projekt dla inwestora i jeśli zostało coś zrobione w laboratorium, później zostanie tylko przedstawiony wynik, zobaczcie, osiągnąłem to i to, to to nie jest wystarczające. Jeśli nie ma dokumentacji, jeśli nie ma całego właściwego informacji, jak przebiegał proces, jaki był sposób zarządzania, kto był na danym etapie zaangażowany w projekt. To jest też konieczne do podziału IP później. A więc też inwestor nie chce wchodzić w takie projekty, gdzie nie jest gdzie nie dostaje takiej dokumentacji pełnej, jeśli tam nie ma informacji, kto był na poszczególnych etapach zaangażowany. Mhm. A więc te modele, te strategie biznesowe, te oferty dla inwestorów, które ze strategią biznesową, z całą otoczką innych dodatkowych dokumentów, zupełnie inaczej wyglądają.
Niż w IT tak, dla anioła biznesu.
Dokładnie, więc my tutaj też chcemy pokazać dla wielu zespołów polskich badawczych, że tutaj konieczny jest, jeśli chcemy znaleźć inwestora, jeśli chcemy skomercjalizować swój projekt, to musimy mieć bardzo dobrej jakości dokumentację projektową.
No tak, czyli rozumiem, że pracujecie na dokumentach po angielsku, żeby już było na starcie to, co
tak,
będzie
tak.
No,
pan Roland jest. jest jego językiem matczynym jest język angielski jednak i tutaj jest tak, że jednak że wszystkie dokumenty muszą być w języku angielskim. No i też jesteśmy nastawieni, współpracujemy z ekspertami międzynarodowymi, więc to jest taki język, który jednak wymaga tego, żeby cały czas się posługiwać i wszystkie dokumenty, żeby już miały standard właśnie międzynarodowy.
Okej, bardzo ci dziękuję za te wszystkie odpowiedzi. Widzę, że różni nas branża, w której działamy, ale też sporo nas łączy, podobne działania wykonujemy. No i jest jeszcze jedno działanie, które wy planujecie, które robicie cyklicznie. Mam tu na myśli konferencję. My też robimy konferencję. My trochę wcześniej, wy trochę później, ale ty jesteś gościem, więc ty opowiedz o konferencji, jaką wy będziecie organizować. Co będzie się działo?
A więc tak, nasze konferencje są już takim jakby dorobkiem właśnie firmy.
Bo to będzie piąta, prawda?
To będzie już piąta konferencja i szczycą się bardzo dużym zainteresowaniem. A więc te konferencje są wyjątkowe, ponieważ są bardzo związane z life science, a więc dotyczą przede wszystkim właśnie obszaru life science i inwestowania. A więc jest to konferencja międzynarodowa, jest dosyć zamkniętą konferencją. Zależy nam na tym.
Czyli ile osób zamkniecie? Ile będzie, na ile osób przewidujecie?
Do 100 osób. Okay, nawet tak staramy się mniej. Ponieważ zależy nam na atmosferze, która panuje na naszych konferencjach. Przede wszystkim są tam inwestorzy, którzy opowiadają nam o projektach, dzielą się nas swoimi sukcesami. Inwestorzy mówią, czego oczekują, jak ma wyglądać projekt, który ma do nich trafić. I są też osoby, są też przedsiębiorstwa, które mają projekty już badawcze i chcą pozyskać na przykład dodatkowe wsparcie, pozyskać inwestora albo właśnie nawiązać współpracę z dużą firmą. I nasze konferencje mają to do siebie, że one są kameralne, po to, żeby nawiązać ten networking. Mhm. A więc jednym z takich naszych głównych celów jest ten networking. W poprzednich konferencjach, konferencje są zrobione trochę pod inwestorów, a więc są w luksusowych hotelach. Jest to wszystko na bardzo wysokim poziomie. A więc po to, żeby też pokazać Polskę dla tych inwestorów międzynarodowych, że to jest bardzo atrakcyjny, tak, że jest bardzo atrakcyjny kraj. Niestety w Polsce jest tak, że często uczelnie właśnie nie mają takiej renomy jak uczelnie zagraniczne, więc to jest też taka kwestia, którą dbamy o to, żeby podnieść ich, żeby pokazać, jakie w Polsce są projekty.
Ale odkryciami dorównujemy im.
Odkryciom nie dorównujemy, tylko właśnie troszeczkę nas kuleje ten PR uczelni. A więc niestety te nasze uczelnie nie są do końca znane w rankingu międzynarodowych uczelni, a więc nie są wysoko obserwowane.
No to prawda.
Właśnie to jest taka trochę smutna rzeczywistość i jednak my też chcemy poprzez te nasze konferencje pokazać, że w Polsce są bardzo ciekawe projekty. No i staramy się właśnie te projekty też pokazać dla inwestorów. Zapraszamy też różnych ciekawych osobistości
z
nauki.
Możesz podać kilka nazwisk, które się pojawiają cyklicznie co roku?
No nie, to jest generalna.
Za wcześnie, okej, nie zdradzamy.
Tak, ale zdradzę jeden szczegół,
bo
że konferencja jest...
żeby zareklamować i żeby ludzie wiedzieli, kogo mogą poznać.
Są inwestorzy, więc jeśli ktoś poszukuje inwestorów do projektów, to zapraszamy. Konferencja jest w październiku i jest zawsze w Krakowie. A więc to jest już, zapraszamy na naszą stronę. W tej chwili jeszcze nie ma informacji o konferencji na stronie, ale wewnątrz trwają już prace, już jest wstępna agenda, będzie bardzo dużo teraz o strategiach wejścia na rynek, o tym, jak przygotować projekty do wejścia na rynek. No i
to poproszę o adres strony w takim razie, żeby można było was znaleźć.
www.lsbc, jak Life Science Business Consulting od pierwszych liter.pl. I tam niebawem pojawią się informacje o konferencjach. Oczywiście też zapraszam przez formularz kontaktowy. Można się kontaktować już z nami i zgłaszać chęć swego udziału. Konferencje są płatne, ale jest to naprawdę cenne źródło wiedzy i przez to są innymi konferencjami niż w Polsce, bo dotyczą stricte właśnie life science i są bardzo merytoryczne.
Okej. W takim razie zapraszamy na stronę. Zgłaszajcie się, jeśli interesuje was branża life science. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję. Co chciałaś dodać jeszcze?
Tak, jeszcze chciałam dodać, że wbrew pozorom, jeśli te projekty polskie, to co ja zauważyłam na tych naszych konferencjach, tak jak się bałam troszeczkę, że jakość polskich projektów może jest niska, może nie jest wystarczająca, to można właśnie zobaczyć, w co inwestują inwestorzy zagraniczni, jak wyglądają projekty, w których oni inwestują.
To jest
Można się porównać, można wtedy zobaczyć, że jakość projektów polskich i problemy, które mamy w Polsce, są problemami, które mają również zespoły inne, nasi sąsiedzi z krajów wysoko rozwiniętych. A więc można naprawdę sobie podnieść ducha, że te prace zespołów naukowych, które są prowadzone właśnie na polskich uczelniach, w polskich instytutach badawczych, są naprawdę na bardzo dobrej jakości i też jest wskazany kierunek, jak przygotować projekt, żeby inwestor międzynarodowy się zainteresował projektem.
Ja też często powtarzam, żeby podglądać tych, co robią duże rzeczy, bo być może uda nam się rozwiązać ten problem szybciej, lepiej, taniej i wtedy mamy sukces i możemy to robić nawet w naszych laboratoriach. Tym bardziej, że laboratoria w Polsce mamy świetnie wyposażone.
No tak. Szczególnie po ostatniej grantach 2014, naprawdę uczelnie dostały bardzo dużo pieniędzy, powstały świetne laboratoria, sprzęt jest wysokiej jakości i naprawdę... Trzeba rozwijać biznes.
Tylko badać.
Tylko badać.
Okej. To zakończymy trzecią część podcastu. I na koniec mam do ciebie, Marta, kilka pytań o przyszłość. Pierwsze pytanie, to są oczywiście stałe pytania, zadajemy je w każdym odcinku. Chciałbym za jakiś czas zobaczyć, czy się sprawdziły te przepowiednie. Więc pierwsze pytanie.
Powinniśmy mieć tu wróżkę.
Tak. Przydałaby się. Zobaczymy, kto nią się okaże. Więc pierwsze pytanie. Twoje subiektywne odczucia na temat stanu polskiej nauki. Jakie mamy bariery i możliwości?
Bariery? Bariery na pewno, tak jak wszędzie indziej, jest to jakaś bariera finansowa, więc tych pieniędzy na badania jest zawsze za mało. Jeszcze oprócz tego, w tej chwili też jest takim dużym przejściem będzie dla zespołów naukowych sam charakter charakter finansowania badania, więc w tej chwili mamy granty, ale no niestety już pod koniec 2020, tej strategii 14-20, większość projektów badawczych ma być już finansowana z instrumentów zwrotnych. A więc wtedy już na te nasze projekty badawcze, które teraz często robione są nie do końca myśląc o potrzebach rynku, po prostu są robione badania i ciekawe, co z tego wyjdzie, no to w przyszłości będzie tak, że najpierw będzie świetny biznesplan i dopiero później będziemy się starać na podstawie tego biznesplanu o finansowanie, bo będą to instrumenty zwrotne, czyli instrumenty finansowe, które musimy później zwrócić dla inwestora.
Tak,
dla
przydałoby się w tej rundzie finansowania doprowadzić projekty do takiego etapu, żeby same na sobie zarabiały, żeby można było przeznaczyć te pieniądze znowu na badania i zamknąć cykl komercjalizacji. Czy to się uda? Tak. Trudno powiedzieć.
No trzymajmy kciuki. Przynajmniej dobrze by było, żeby parę się udało.
No to bariera możliwości?
Możliwości jest coraz więcej inwestorów zagranicznych i inwestorów polskich również. A więc inwestorzy są zainteresowani inwestowaniem w badania.
Ja co chwilę gdzieś natrafiam na inwestorów z Włoch. Już 4 czy 5 razy z niezależnych źródeł widzę, że Włosi się interesują mocno. Czy też to widzisz?
Włosi mają taki specyficzny system finansowania, który w Polsce rozwija się. Są to tak zwane fiduciarie. I oni mają także, że faktycznie finansują bardzo dużo różnych spółeczek, startupów. Ich inwestycje są bardzo zdywersyfikowane, a więc no, ten system finansowania jest interesujący i mam nadzieję, że tacy inwestorzy jednak też będą inwestowali w Polsce.
Więcej ich niż Niemców ostatnio, przynajmniej w moim odczuciu.
No, to dobrze, bo są bardziej pogodni.
No tak.
Zapraszamy.
Ciekawy wynalazek z ostatniego czasu, jaki zwrócił twoją uwagę. Co ci się spodobało, co zwróciło twoją uwagę? Co cię zaskoczyło może?
No, dlatego, że jestem w life science, a więc są to wynalazki w life science, a więc są to co mnie bardzo interesuje i ostatnio też zaskakuje, no to są nowe formulacje leków na przykład, a więc jak skonstruować taki lek, żeby ten lek faktycznie był skuteczny i jednocześnie nie niszczył organizmu tak jak niszczą inne, a więc chyba bardziej
leki,
w tym kierunku.
Żeby zmniejszać dawki i lepiej celować tym,
dokładnie,
co się wytwarza.
Dokładnie.
Okej, no to w takim razie kierunki rozwoju nauki za 5, 10 i 25 lat. Jak sobie wyobrażasz świat, jakbyś miała wyjrzeć za okno, wyobraź sobie siebie za jakiś tam dłuższy okres czasu, wyglądasz przez okno i co widzisz, albo nie włączasz telewizor i coś tam się dzieje.
Przerażające, bo widzę samych starych ludzi.
Czyli starzejące się społeczeństwo
niestety. A więc no, nie chciałabym, żeby...
Ale co, będą jeździć na Segwayach na przykład wszyscy? Jak to będzie?
No, obawiam się, że mogą wszyscy jeździć na wózkach zdalnie sterowanych, albo które właśnie sterowane są nie wiem, gałką oka. Patrzymy i jedziemy i myślimy, czy wózek ma jechać szybciej, czy wolniej. Wózek tak jedzie. Więc no, oczywiście nie chciałabym takiej rzeczywistości mieć, a więc bardziej chyba bym poszła w science fiction, to by było przyjemniejsze, więc...
No, ale chyba jednak jest trochę racji w tym, co mówisz, że będzie społeczeństwo się starzało, więc będzie coraz więcej innowacji dla właśnie starszych ludzi, żeby im ułatwić życie. Mm-hmm. Będzie większy nacisk na to kładziony, będzie więcej pieniędzy pewnie na to szło. Mm-hmm.
Tak. No jest to starzejące się społeczeństwo jest jednym z takich priorytetów jednak Komisji Europejskiej. No i jednak jest bardzo duży nacisk na to, żeby ułatwić życie dla starzejącego się społeczeństwa.
Okej. Okay. Czy chciałabyś jeszcze coś dodać?
Trudno mi powiedzieć, rozmowa. Myślę, że temat jest tak szeroki, tak duży, że można o nim mówić.
Tak naprawdę zahaczyliśmy tylko trochę, a godzina już minęła.
Sama musiałam się bardzo często ucinać, żeby już nie mówić
żeby
zbyt
nie
dużo, no bo oczywiście innowacje, life science jest tematem bardzo obszernym.
To w takim razie ja dziękuję Tobie przede wszystkim za to, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie na piątek, na wieczór, bo to jest duże wyrzeczenie. Widzów chciałbym zachęcić do subskrypcji iTunesa. i tam, żebyście komentowali, jeśli Wam się podobało, bo to pomaga nam osiągać wysokie pozycje w rankingach. Zapraszam do posłuchania Dekompresora kanału prawnego. Bardzo ciekawe tematy ostatnio się pojawiają. No i kino, ostatni odcinek też polecam. Będzie można dowiedzieć się, co warto obejrzeć. No i zapraszam też, jeśli macie jakieś pytania, żeby pisać do nas albo na adres Dekompresora. Możecie też znaleźć mnie na LinkedInie i tam napisać, jeśli macie jakieś pytania. No i do zobaczenia. Miłego weekendu.
No i oczywiście zapraszamy do współpracy z Life Science Business Consulting.
Dokładnie.
Dzięki.